Niemcy, ratujący Żydów.
Przed mikrofonem Marlena Płaska. Dziś zapraszam Państwa do Ostrowca Świętokrzyskiego, który w tamtych czasach nazywał się Ostrowcem Kieleckim. Dawna ulica Polna 52. To tam rozgrywały się wydarzenia z udziałem młodej polonistki.
Właśnie w czasie przerwy podeszła do mnie pani Ewelina, otulona takim szalem. Zawsze zresztą była bardzo elegancka. I przedstawiła mi się, zaproponowała, żebyśmy byli przyjaciółmi. No i tak się zaczęło. No. W liceum Chreptowicza pracowałem od 1957 roku jako nauczyciel języka rosyjskiego, a następnie jako dyrektor szkoły. Ewelina wskazówki mi dawała takie życiowe, tego typu, że nieważne jest wykształcenie, pochodzenie społeczne, bogactwo, ważne jest to, jakim się jest człowiekiem. Zapraszała mnie na lekcje. Jako wychowawcę klasy żartowaliśmy, że przychodzę na hospitację, ale to tylko były takie żarty, bo kto inny był powołany do tego, żeby być na hospitacjach? Rzucała temat na lekcji i zaczynała się dyskusja.
Ewelina Lipko-Lipczyńska urodziła się 13 maja 1913 roku, więc jest rówieśnicą naszej szkoły.
Była nauczycielką języka polskiego w naszej szkole w latach 1948-1963. Urszula Heba, nauczycielka języka polskiego w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Barbara Podsiadło, nauczycielka języka polskiego w tej samej szkole. Jesteśmy redaktorkami trzech kolejnych publikacji na kolejne jubileusze istnienia naszej szkoły.
Posiadamy takie zdjęcie rodziny Szymańskich, na której jest Jan Szymański, jego żona Wiktoria Eleonora Szymańska z domu Kozieło-Poklewska. I na tym zdjęciu jest również Ewa, Wanda i Halina, czyli trzy siostry.
Ewelina Lipko-Lipczyńska pochodziła ze znanej ostrowieckiej rodziny Szymańskich. Oboje rodzice byli nauczycielami w szkołach średnich. Ewelina była na pewno nauczycielką z ogromną pasją. Przybliżała uczniom literaturę najnowszą i taką, która była bardzo trudna do dostania ówcześnie. Te książki, które ona przynosiła uczniom do klasy, z czasem stały się lekturami szkolnymi.
Informacje uzyskałyśmy od absolwentki matura 1957, od pani Irminy Miechowskiej. I to ona bardzo wzbogaciła naszą wiedzę o Ewelinie Lipko-Lipczyńskiej jako właśnie profesorce naszej szkoły.
Są też takie wspomnienia mówiące o tym, że bardzo imponowała zwłaszcza dziewczynom, że była taką no, stuprocentową elegantką. Wspominają, że pięknie się ubierała, że próbowały ją naśladować. Właśnie pani Irmina Miechowska mówi, że by ona przejęła taki zwyczaj otulania się chustą, ale także Ewelina Lipko-Lipczyńska interesowała nas jako osoba z piękną przeszłością, z piękną historią.
W czasie wojny to ja przecież nie mieszkałem tu w Ostrowcu. Czy wiedziałem? To znaczy rozmawialiśmy oczywiście. Jeżeli nie ona sama, to były dyrektor Rosłoński mi też opowiadał o tej jej przeszłości. Wiedziałem oczywiście o tym, że przechowywała Żydów w swoim domu, w domu swoich rodziców, ale i ona tam mieszkała przecież przez całą okupację.
Historia związana z ukrywaniem Żydów, czy w ogóle osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną, to jest historia ulicy Polnej numer 52, bo pod takim adresem zamieszkiwali w Ostrowcu Szymańscy. W tym czasie już nie żyła żona Jana Szymańskiego, natomiast Ewelina Lipko-Lipczyńska w 1939 roku spędzała tam wakacje i no, tam zastał ją, że tak powiem, wybuch wojny.
Dom to jest, do tej pory jeszcze jest tutaj niedaleko liceum Kreptowicza, obudowany w tej chwili różnymi blokami. Zaraz panią zaprowadzę. To jest 100 metrów od budynku szkoły. Dawniej troszeczkę dalej było, bo budynki, stare budynki szkoły były tutaj, gdzie dzisiaj budowane są bloki takie mieszkalne. To stamtąd było 150 metrów do Ewy domu. I dom przetrwał do obecnych czasów. Troszkę tam obudowano go jakimiś, widzę, panelami, ale stoi cały ten korpus budynku do tej pory jeszcze.
Historia ratowania Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego poniekąd jest związana także z historią polskiej konspiracji, a dokładnie Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność, Równość, Niepodległość, PPSWRN. Ojcem Eweliny był Jan Szymański, znany w Ostrowcu nauczyciel, społecznik, działacz polityczny Polskiej Partii Socjalistycznej. W związku z tym dom przy ulicy Polnej 52 stał się taką ostoją właśnie tych wszystkich osób zaangażowanych w działalność niepodległościową, konspiracyjną, ale także miejscem schronienia dla Żydów.
Bardzo dobrym źródłem informacji jest list do Tadeusza Farbisza ze stycznia 2000 roku, w którym profesor Ewelina Lipko-Lipczyńska opowiada, iż przez cały okres wojny przewinęło się przez ich dom około 50 osób, które dłużej lub krócej mieszkały z nimi lub uzyskały doraźną pomoc. Byli i tacy, którzy przeżyli z nimi cały okres wojny. Wśród uratowanych większość stanowili Żydzi.
Pierwszym takim etapem pomocy to było organizowanie metryk i dokumentów. Z tego, co zeznaje Ewelina Lipko-Lipczyńska, jej ojciec, ponieważ był człowiekiem znanym i powszechnie szanowanym, miał rozległe również znajomości, wykorzystywał to, by te dokumenty dostarczać do getta i na tych dokumentach tych Żydów próbować z tego getta wyciągać.
Warto dodać, że były to dokumenty w pełni oryginalne, a także dzięki pomocy znajomego księdza z Ostrowca wpisywano w kankarty osoby już umarłe. Z tym dokumentem trzeba było się udać do urzędu gminy, który następnie na podstawie tejże metryki po sprawdzeniu taką wystawiano po prostu kankartę.
Nie mogli oni zostawać w Ostrowcu, bo mogli zostać rozpoznani, więc to, że jedna z sióstr Szymańskich mieszkała w Warszawie, mogło być również pomocne w szukaniu nowych kryjówek dla tych ludzi.
Ja będę się głównie opierał na relacji złożonej przez samą Ewelinę Lipko-Lipczyńską odnośnie uratowania Róży Rosenman, która była rówieśnicą właśnie Wandy Szymańskiej, która w tym czasie, w okresie II wojny światowej, przebywała w Warszawie. Uratowanie zostało jakby zainicjowane przez Jana Szymańskiego, który polecił Ewelinie udanie się do getta w Ostrowcu, aby ona wyciągnęła z tego getta właśnie Różę Rosenman. I tak też się stało, gdzie została spotkana na ulicy właściwie Rosenman, do której Ewelina Lipczyńska zwróciła się słowami: musisz stąd wyjść. I właśnie w 1943 roku udało się Różę Rosenman z tego getta wyciągnąć. Przebywała przez jakiś czas właśnie w Ostrowcu przy ulicy Polnej 52, no ale przebywanie jej bez dokumentów byłoby bardzo dużą nieostrożnością. W związku z powyższym próbowano zalegalizować pobyt Rosenman jako osoby wyznania mahometańskiego. Dopiero za kolejnym razem udało się zdobyć takie dokumenty.
Prawdopodobnie było to związane z wstawiennictwem Kryczyńskiego, szwagra Eweliny Lipko-Lipczyńskiej, który pochodził z Kresów Wschodnich i on był wyznania mahometańskiego. Wspomniana wcześniej Żydówka ukrywała się na tych dokumentach, że należy do gminy wyznaniowej mahometańskiej i nosi imię Zinaida Piekarczuk.
Inną osobą, która została uratowana także z Ostrowca Świętokrzyskiego, to To jest Cyrla Rakocz, kobieta wraz z dwójką dzieci. Ona też w 1943 roku została wyciągnięta z getta w Ostrowcu przez Szymańskich, przez Ewelinę Lipko-Lipczyńską.
No tutaj znaleźli również schronienie rodzina Damięckich, Dobiesław Damięcki i Irena Górska. Oni w zasadzie po zamachu na Igosima musieli uciekać z Warszawy i właśnie do rodziny Szymańskich trafili tutaj do Ostrowca i tutaj mieszkali przez cały późniejszy okres wojny. Najpierw u Szymańskim, potem znaleźli im mieszkanie we wsi Podszkodzie koło Ostrowca i tam właśnie na świat przyszli Damian Damięcki i Maciej Damięccy, znani aktorzy. Dobiesław Damięcki czynnie włączył się w tą konspirację, również w pomoc Żydom, bo on był również tą osobą, która razem z Szymańskim organizowała głównie aryjskie papiery.
Ta działalność niepodległościowa, konspiracyjna, którą prowadziła rodzina Szymańskich, związana była także z tajnym nauczaniem na poziomie szkolnictwa średniego. Początkowo był to sam Jan Szymański oraz właśnie Ewelina. Natomiast okazało się, że uczniów jest tak dużo, że zatrudnili także nauczycieli tajnego nauczania, którym płacili. Pieniądze tutaj jakby gwarantowała PPS, Polska Partia Socjalistyczna, więc organizacja konspiracyjna z własnych środków finansowała tajne nauczanie, które było prowadzone w tym domu.
Jak Ewa wspominała, to było nieraz na obiedzie około 25 osób i wszystkim trzeba było ugotować, jeść, a nieraz i przenocować, no i oprać. No i to, co należało do podstawowych rzeczy dla życia, to trzeba było zapewnić. Zapewniała i Ewa, i pewnie wszyscy nawzajem sobie pomagali wtedy.
Jan Szymański był zaangażowany w działalność spółdzielczą, dzięki czemu mieli też dostęp do produktów spożywczych, chociażby kawy, herbaty, cukru, więc te osoby, które tam się ukrywały, nigdy nie doświadczyły głodu. Szymańscy posiadali także pole uprawne, to powodowało, że dysponowali własnymi produktami spożywczymi.
W liście do Tadeusza Farbisza, naszego sekretarza szkoły, profesor wspomina, że gdy myśli lub mówi o tym, co działo się w naszym domu przy Polnej 52 w czasie okrutnej wojny, w czasie zagłady, to wydaje się to być historią nieprawdopodobną. To nie mogło się zdarzyć, to nie mogło dziać się przez długich 5 lat pod bokiem sztabu niemieckiego w domu Bornów, obok koszar zapełnionych niemieckimi żołnierzami, na oczach sąsiadów, mieszkańców Polnej, Jurzeckiej, Browarnej. Ludzie wówczas zagrożeni ukrywali się w piwnicach, na strychach, w komórkach, a u nas mieszkali z nami, pracowali w ogrodzie, na roli, uczyli na tajnych kompletach.
Dom był w takim samym centrum miasta, bo ulica Polna troszkę na uboczu była, ale był, i może dlatego właśnie, że niedaleko Niemcy mieli swoje posterunki. W każdym razie Niemcy mieli to wszystko pod swoim okiem, wszystko mogli obserwować. I może dlatego w ciągu 5 lat ani nikt nie był zdenuncjonowany, ale nikt nie był aresztowany.
Duże znaczenie miał fakt, że przy tej ulicy, czy w ogóle w tym domu, mieściła się stacja meteorologiczna i była traktowana przez okoliczną ludność, ten dom w ogóle jakby pod kontrolą niemiecką, więc tam raczej nie należało za bardzo się interesować, co się w tym domu dzieje, ani dopytywać i tak dalej, i tak dalej. No i to dawało jakby pewne względy bezpieczeństwa.
I w ten sposób cały okres okupacji szczęśliwie przeżyli, dlatego później Ewa mogła być zaproszona do Izraela przez koleżankę Żydówkę, którą również przechowywała w swoim domu i mogła Ewa znaleźć się wśród tych wyróżnionych, sprawiedliwych wśród narodów świata i posadzić swoje drzewko w Yad Vashem.
To jest ten dyplom przyznający Ewelinie Lipko-Lipczyńskiej odznaczenie z 1996 roku.
Jest jedyną absolwentką naszej szkoły uhonorowaną tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata.
Filosemityzm Lipczyńskiej można datować już okresu przedwojennego, a następnie, co było związane oczywiście z marcem 1968 roku i włączeniem się jej, czy zaangażowaniem w protesty przeciwko czystce antysemickiej, którą władze komunistyczne rozpętały i przeciwko temu wszystkiemu, co się w 1967-1968 w Polsce, w PRL-u wtedy działo. Była osobą nieprawomyślną politycznie, tak byśmy to powiedzieli.
Władze zaczęły krzywo na nią patrzeć, a Ewa broniła przede wszystkim studentów w 1968 roku. W tych wydarzeniach marcowych pogorszyła swoją sytuację, będąc w Warszawie i została w efekcie zwolniona z pracy.
I ona sama w 1969 roku opuściła Polskę na znak protestu, solidaryzując się z Żydami. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego i jako bezpaństwowiec wyjechała do Szwecji. I w 1996 roku otrzymała obywatelstwo Izraela.
Ona w ogóle kochała życie. Tragiczne to ono pewnie nie było. Było bardzo odważne. To była nowoczesna kobieta. Zapraszałem ją nawet na trzeci zjazd absolwentów. Nie przyjechała, ponieważ miała ważne jakieś sprawy. I obiecała, że się spotkamy. Pozdrowiła wszystkich pracujących w szkole.
Ewelina Lipko-Lipczyńska zmarła 13 grudnia 2001 roku w Sztokholmie.
Okazuje się, że już więcej do Polski nie przyjechała. Wspominam jako mądrą, czułą osobę.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Historię Eweliny Lipko-Lipczyńskiej odznaczonej medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata opowiedzieli Lucjan Stojek, dyrektor liceum imienia Joachima Chreptowicza w latach 1976-1991 oraz nauczycielki języka polskiego w tej szkole Urszula Heba i Barbara Podsiadło. W programie wystąpili także historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. A za uwagę dziękują autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.
Polacy ratujący Żydów.